Chwała niech będzie Bogu. Na wstępie chciałem serdecznie przywitać wszystkich i przekazać pozdrowienia z mojego zboru w Zabrzu. Także również i moja mamusia, choć nie wszyscy ją tu znają, ale jest parę osób, również przekazywała pozdrowienia dla zboru. Chciałem się podzielić dzisiaj kilkoma wersetami Słowa Bożego. I na wstępie chciałbym, ażebyśmy przeczytali słowo zawarte w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział od 24 wiersza. Jest to dobrze znane nam słowo. Myślę, że dzisiaj może postaram się podzielić słowem bardziej prostym, bardziej takim podstawowym, może które wszyscy znamy, ale jest to bardzo potrzebne, żebyśmy sobie przypominali pewne rzeczy. Kto ma Słowo Boże, niech czyta razem ze mną. 13 rozdział od 24 wersetu Ewangelii Mateusza. Inne podobieństwo podał im, mówiąc: podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. A kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał konkolu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i konkol. Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona konkol? A on im rzekł: to nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? A on odpowiedział: nie, abyście czasem wybierając konkol nie powyrywali wraz z nim i pszenicy. Pozwólcie obydwu rość razem aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw konkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. Może na razie do tego miejsca Słowo Boże. Jest tutaj zawarta z jednej strony wspaniała wiadomość, bo oto na rolę jest wysiane wspaniałe, dobre nasienie. Ale jest też pokazane życie, jest pokazany bój, jaki musimy toczyć, będąc tutaj w tym ciele. Jest pokazane również to, że nieprzyjaciel przyszedł i nasiał konkolu. Chciałem tutaj tylko do tego taką małą dygresję zrobić. Może troszeczkę odbiegnę od tematu, ale często, ale słyszałem kiedyś takie wyjaśnienie, że skoro tak tu jest napisane, to nie należy w zborze usuwać za wszelką cenę zła, nie należy w zborze przeciwstawiać się niektórym rzeczom, bo jest napisane, żeby ten konkol i pszenica rosły razem. Ale przeczytajmy sobie wiersz inny, tam gdzie Pan Jezus wyjaśnia co znaczenie. Tylko jeden wiersz, wiersz 38 z tego samego rozdziału. I ten wiersz 38 mówi: rola zaś to świat, a dobre nasienie to synowie królestwa, konkol zaś to synowie złego. A więc, bracia i siostry, rolą nie jest tutaj w tym przypadku zbór. Rolą tu nie jest Kościół Boży, w tym przypadku tutaj rolą jest świat. Dlatego w świecie jest tyle i zła, i dobra. Nie dalej jak wczoraj miałem możliwość rozmawiać z pewnym człowiekiem, z pewnym mężczyzną, który zadał pytanie, może powtórzył jemu zadawane pytanie: jeżeli jest Bóg, to dlaczego była wojna, były wojny, obozy koncentracyjne i tak dalej. Otóż myślę, że to słowo to tłumaczy, dlatego że na tej roli, którą jest świat, przyjaciel zasiał również swoje złe nasienie. Ale chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu dobremu nasieniu. Jakie dobre nasienie? Gdybyśmy sięgnęli do pierwszej księgi mojżeszowej, zaraz do początku stworzenia świata. Może nie będę tego wszystkiego odczytywał, bo to wszyscy znamy. To czytamy tam o tym, że Bóg stworzył doskonały świat. Bóg stworzył, kiedy stworzył człowieka, powiedział wtedy, że to już jest bardzo dobre. I stworzył temu człowiekowi wspaniały ogród Eden. Stworzył mu wspaniałe warunki, kiedy nie zadowalały go tylko rośliny, tylko zwierzęta, dał temu człowiekowi Ewę, towarzyszkę życia. I człowiek był w centrum, w samym centrum Bożej uwagi. Bóg chciał, ażeby ten człowiek był szczęśliwy, ażeby ten człowiek miał się dobrze, i dlatego Biblia nam przedstawia to dobre nasienie. A gdybyśmy sobie przypomnieli inne podobieństwa z Nowego Testamentu, które Pan Jezus daje, to mówi Pan Jezus na przykład o roli, prawda? O roli, na której ktoś znalazł skarb i szybko zakopał ten skarb w tej roli i kupuje ową rolę. Jest to wspaniałe, dla mnie jest to wspaniałe porównanie, wspaniałe podobieństwo. Na pewno różne tłumaczenia, różne wykłady na ten temat słyszeliśmy wszyscy, ale dla mnie tą rolą to jesteśmy my. To jesteśmy my tą rolą, to są nasze serca, bo niejednokrotnie tak to jest przyrównywane w Słowie Bożym. I kiedy Pan Jezus, kiedy Bóg znajdzie coś w naszych sercach, co się Jemu podoba, a zawsze kiedy rozmyślam o tym Słowie, przypomina mi się takie jedno dziecko ze Starego Testamentu, które umarło jeszcze będąc płodem, ale Bóg mówi, że to było jedyne dziecko z tej rodziny, które w pokoju zejdzie do grobu, dlatego że było tam coś, co się Bogu w nim podobało. To dziecko się jeszcze nie narodziło, ale Bóg, który zna przyszłość, stwierdził, że w tym dziecku coś się mu podobało. Ja myślę, że jeżeli my mamy naszą, chociaż odrobinę naszej dobrej woli, ażeby oddać się w ręce naszego Zbawcy, mamy chociaż trochę dobrej woli, ażeby służyć Bogu, chcieć mieć z Bogiem społeczność, wtedy ten skarb, jaki jest w naszym sercu, Pan zakopuje i kupuje oną tą rolę. I kupuje tą rolę. A jak kupił tą rolę, to przecież wiemy, że zapłacił za nią wszystko. Takie podobieństwo o perle mówi, że ktoś również znalazł piękną perłę. Myślę, że tą perłę w oczach Bożych, tą perłą my możemy być. I jest napisane, Pan Jezus mówi, że sprzedał wszystko, co miał i kupił tą perłę. Oczywiście tą perłą jesteśmy wtedy, kiedy pozwolimy się oczyścić przez krew Pana Jezusa, kiedy pozwolimy, ażeby Bóg zmienił naszą naturę, kiedy pozwolimy, kiedy oddamy się w Jego ręce. I co zrobił Pan Jezus, co zrobił ten, który kupował tą rolę ze skarbem, ten, który kupował tą perłę? Otóż Pan Jezus opuścił swoją chwałę, opuścił swój niebiański dom, opuścił swoje zaszczyty, wyrzekł się tego wszystkiego, można powiedzieć, sprzedał wszystko, co miał, oddał wszystko, co miał i kupił tą rolę naszego serca, i kupił tą perłę, kupił nas, kupił ciebie i mnie, i na sam koniec również oddał swoje życie. To jest nawet taka pieśń, cóż większego mógł dać. On życie dał, cóż większego mógł dać. Czyli na podstawie Słowa Bożego możemy powiedzieć, że Bóg oddał to, co miał najcenniejszego, najbardziej wartościowego, to oddał po to, żeby kupić nas, żeby wykupić nas z tego złego świata. Ale i to było to dobre nasienie, to jest to dobre nasienie, jakie Bóg posiał tutaj dla nas. Ale nieprzyjaciel przyszedł i nasiał złego nasienia. I gdybyśmy chcieli jeszcze inny również, może jednak to przeczytam, chociaż brat przede mną przeczytał ten wiersz, który również chciałem podać. Może jednak to przeczytam. Jest to zapisane 8 rozdział Ewangelii Mateusza, 16 wiersz. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, 16 i 17 wiersz. Było to czytane, ale to powtórzę jednak. A gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, a On wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. A więc to dobre ziarno miało taki wymiar. Jest wiele innych oczywiście wersetów, które mówią, jak Pan Jezus działał, uzdrawiał, jak czynił ludziom dobrze. Również apostołowie czynili to samo. Również apostołowie tak czynili. I tak można wiele przykładów podawać. Ale przejdźmy teraz do innego przykładu. Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza mówi właśnie, może przedstawia oczami innego przykładu nowotestamentowego o tym złym ziarnie, jak nieprzyjaciel stara się działać pośród nas. I drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział od pierwszego wiersza czytamy. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem tej mądrości, jej mocy, przepraszam. Również tych się wystrzegaj. Może do tego miejsca na razie. I ten piąty wiersz jeszcze raz powtórzę. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Gdybyśmy wrócili do tego podobieństwa o pszenicy i konkolu, to znawcy języka i może trochę rolnictwa powiedzą, że to słowo konkol, które u nas jest przedstawione jako konkol, to oznacza inną roślinę. To oznacza chwast pewien, który jest bardzo podobny do zboża. I na początku nie można tego za bardzo rozróżnić. Ktoś, kto nie jest jakimś wytrawnym fachowcem, nie rozróżni tego. Dopiero kiedy to zboże podrasta razem z tym chwastem, dopiero po czasie ten chwast jest możliwy do rozróżnienia, do odróżnienia. Ale i właśnie tutaj mówi Słowo Boże o ludziach, którzy przybierają pozór pobożności. A przeczytajmy jeszcze 8 i 9 wiersz tego trzeciego rozdziału drugiego listu do Tymoteusza. Podobnie jak Janez i Jambres przeciwstawiali się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. A więc tak jak to zboże rośnie z tym chwastem, prędzej czy później to się uwidoczni, to tak samo tacy ludzie, którzy będą się starali być podobni do ludzi wierzących, będą starali przybierać pozór pobożności, prędzej czy później daleko nie zajdą, bo to się wszystko uwidoczni. I porównanie jest tutaj bardzo takie niedobre, przykre, dlatego że Janez i Jambres to byli ci czarownicy, którzy przeciwstawiali się Mojżeszowi, którzy, wiemy, próbowali i na początku im się udawało uczynić również to samo, co czynił Mojżesz. Do pewnego czasu oczywiście. I dlatego my musimy przypominać sobie pewne podstawowe rzeczy w Słowie Bożym, jakie występują w Słowie Bożym w stosunku do nas. Dlatego, że często tak myślę, my wgłębiamy się nieraz w różne ciekawostki Słowa Bożego. Chcemy coś może nowego odkryć, żeby czymś zainteresować nowym, co jeszcze, o czym jeszcze nikt nigdy nie mówił może. I no, taka jest natura człowieka, prawda? Ale musimy sobie przypominać pewne rzeczy, pewne podstawy. Ja pracując zawodowo z dziećmi, czasem jako lekarz przyjmuję dzieci i często, no bo taki mam kierunek, często muszę badać brzuch, bolący brzuch. No i czasem, żeby dziecko nie myślało o tym brzuchu, o tym bolącym brzuchu, żeby odwrócić uwagę, zadaję gimnazjaliście pytanie. Powiedz mi, ile jest 7 razy 8? O, rozrzut odpowiedzi jest bardzo duży. To nie jest jednoznaczny wynik u tych dzieci. I dlatego, że mając, no nie wiem jak teraz, ale myślę, że nadal tabliczka mnożenia do 100 jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej. I nie powtarzają, bazują na tabletach, komputerach i tak dalej, telefonach, gdzie jest kalkulator. Nie powtarzają tego i nie wiedzą. Rodzice się rumienią ze wstydu, ale nie wiedzą. Ja mówię, to wiesz co, my cię wypiszemy i tam dopiszemy. Nie umie tabliczki mnożenia, cofnąć do trzeciej klasy podstawowej. I to oczywiście taki żart jest, ale niekiedy tak by trzeba było zrobić i w naszym duchowym życiu, jeżeli nie powtarzamy takich podstawowych, naprawdę podstawowych rzeczy. I chciałbym, abyśmy otworzyli, Słowo Boże. Słowo Boże na pierwszym liście Piotra, 2:4-5. Dlatego, że jedną z takich podstawowych rzeczy to jest nasze powołanie. To jest nasze powołanie do tego, by być członkiem ciała Jezusa, by być dzieckiem Bożym, by być uczestnikiem Kościoła Chrystusowego. To jest nasze powołanie, wywołanie z tego świata i przeniesienie do Królestwa Bożego. I mamy w Słowie Bożym dwa rodzaje powołania. Jest to powołanie tak zwane kapłańskie, czyli powołanie do usługiwania. I to nazywamy to kapłaństwem powszechnym, dlatego że każdy człowiek jest powołany. Każdy człowiek, Bóg powołuje każdego jednego wierzącego do jakiejś funkcji, do czegokolwiek, do pełnienia czegokolwiek w jego ciele, w jego kościele, ale każdy jest powołany. I drugi rodzaj powołania to jest tak zwana służba kierowania, tak to możemy nazwać. Jest to takie powołanie do tego, żeby być jakimś liderem, coś prowadzić. I tutaj nie każdy jest do tego powołany. I obydwie te służby i tego kapłaństwa powszechnego, i tego kapłaństwa, tej służby kierowania nie jest jedna większa od drugiej. Każda z tych służb jest równowartościowa i my nie będziemy rozliczani za to, że pełniliśmy, że Bóg powołał nas akurat do tej, a nie innej służby, natomiast będziemy rozliczani przez Boga za to, jak sprawowaliśmy naszą służbę, tą, do której jesteśmy powołani. I nasuwają się pytania. Przede wszystkim, co jest tym warunkiem, że stajemy się kapłanami Boga? Co jest tym warunkiem, że stajemy się Jego kapłaństwem? A drugie pytanie, co powinniśmy zrobić? A drugie pytanie jest takie, jeżeli już stajemy się tymi kapłanami, to jakie obowiązki, co powinniśmy robić? Jakie obowiązki na nas ciążą, kiedy stajemy się kapłanami Boga? Kiedy już jesteśmy tą kupioną rolą, kiedy jesteśmy już tą kupioną perłą, kiedy jesteśmy już członkami ciała Chrystusa. I przeczytajmy sobie teraz tego pierwszego listu Piotra, drugi rozdział, 4 i 5 wiersz. Słowo Boże mówi tak: przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Do tego miejsca. Jest tutaj bardzo dużo treści zawartej w tym krótkim fragmencie. Przede wszystkim Słowo Boże mówi, aby stać się tym kapłaństwem, tym wybranym kapłaństwem, to Słowo Boże mówi, że mamy przystąpić do Niego, do tego kamienia żywego. I to jest bardzo ważne i tego nie możemy ominąć. Pan Jezus mówi, że On jest jedyną drogą, że nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przez Niego, że to są jedyne drzwi, jedyna brama, przez którą możemy wejść. I tutaj Piotr mówi, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego. Przez ludzi odrzucony, ale przez Boga jest to wybrany kamień jako kosztowny. I człowiek powinien, kiedy człowiek to uczyni, to wtedy, kiedy przystąpi do Niego, do tego żywego kamienia, to wtedy dopiero może się stać członkiem Kościoła Bożego. Wtedy dopiero staje się tym, może się stać tym kapłaństwem wybranym. Wiemy, że Stary Testament bardzo dobrze obrazuje nam pewne rzeczy. I kiedy Mojżesz czynił kapłanów, Arona, jego synów, na polecenie Boże oczywiście wykonywał to, co Bóg mu kazał, kiedy on ich wyświęcał na tych kapłanów, to musiało to być przez pokropienie krwią. I ta krew, bracia i siostry, symbolizowała oczywiście krew Pana Jezusa, symbolizowała Jego. I bez tej krwi nie mogło to się odbyć. Oni też w jakiś sposób musieli uzewnętrznić to. To musiało być pokazane, to przystąpienie do Chrystusa, do Pana Jezusa, to scalenie się z Panem Jezusem. I teraz taki człowiek, kiedy przystąpił do tego żywego kamienia, to Biblia mówi to, co czytaliśmy w 5 wierszu, i wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. Budujcie się. A więc mamy się budować. A więc w naszym interesie, w naszym własnym interesie jest, ażeby być wbudowanym włączonym w to kapłaństwo. I nie wiemy, że nie może istnieć ucho bez ciała. Nie może istnieć jakiś jeden palec bez ciała. Prędzej ciało da sobie rady, bez jednego palca, czy może bez ucha, bez jakiejś jednej komórki, niż jakaś biedna komórka da sobie rady bez ciała. To jest bardzo ważna, lekcja dla nas, bardzo ważny obraz. I tam dalej czytamy, po co mamy się budować, jaki jest też dalszy cel, czy może dalsze życzenie Boże względem nas, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Więc to jest naszym obowiązkiem, aby składać te przyjemne ofiary. I teraz, gdybyśmy sobie chcieli powiedzieć o tych naszych obowiązkach, o jakichś priorytetach, które każdy wierzący powinien wykonywać, powinno to być w jego życiu, to przede wszystkim jak już ten przykład przytaczałem z Starego Testamentu, kapłani starotestamentowi byli pokropieni krwią. A więc to symbolizowało oczyszczenie, duchowe oczyszczenie. I patrząc się na tych kapłanów, możemy stwierdzić, że dla nich były przygotowane specjalne szaty kapłańskie. Kapłan nie mógł sobie od tak byle jak przystąpić do pełnienia służby, nie mógł sobie, jak to mówimy, z drogi wejść do przybytku i pełnić służbę. On musiał być przygotowany. I do tego przygotowania były specjalne szaty. I Bóg od nas oczekuje przede wszystkim czystości i świętości życia. I wiemy, że tych szat, Aaron i synowie Aarona, że tych szat oni nie robili sami. Aaron nie tkał sobie materiału na te szaty, Aaron nie szył sobie tych szat. Aaron nawet ich sam na siebie nie wkładał. Zostały mu one po prostu włożone. I musimy sobie zdać sprawę, że my również naszej świętości, naszej czystości sami z siebie nie wyprodukujemy. I zajrzyjmy tu może do Słowa Bożego. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 30 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 30 wiersz. Ale wy, dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. A więc znamy też również to słowo na pamięć, że mamy się przyodziać w Chrystusa. Że to Chrystus jest naszym odzieniem, tymi czystymi szatami. On jest tą świętością, tą sprawiedliwością i my tej świętości sami z siebie nie jesteśmy w stanie wytworzyć. Nasze, choćby nie wiem jak wielkie usiłowania, starania, czyste życie, święte życie, które staralibyśmy się prowadzić. Oczywiście mamy się starać to prowadzić, ale to by nie wystarczyło, żeby nasze szaty były czyste i święte. My tylko możemy przyjąć to zbawienie, to oczyszczenie, które Chrystus nam przygotował. I to jest wspaniały powód do wielkiej wdzięczności dla Boga. To jest powód do wielkiej radości z tego powodu, że dały nam te szaty, zostały nam te szaty dane, że Chrystus dał nam te szaty, że mogliśmy to otrzymać, że tak jak wtedy szaty dla Aarona musiał zrobić ktoś natchniony Duchem Bożym. Był tam taki człowiek wyznaczony, który to miał czynić, którego Bóg obdarował mądrością do wykonania tego. To wiemy, że takim tym natchnionym, tym obdarowanym mądrością jest Pan Jezus. Bo kiedy byśmy otworzyli to miejsce Ewangelii, gdzie Pan Jezus odczytuje w synagodze to miejsce z Izajasza: Duch Pański nade mną, Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie. I dalej znamy to słowo, abym uciśnionych wypuścił na wolność i tak dalej, ubogim głosił Ewangelię. To wiemy, że te wszystkie warunki Pan Jezus spełnił. I Bóg nie powierzy nam żadnego zadania. Bóg nie powierzy nam, bracia i siostry, nic, dopóki nie spełnimy tego warunku, dopóki nasze życie nie będzie czyste, nie będzie święte, dopóki nie będziemy mieli tych szat. Ale jest pytanie takie, czy te szaty nie mogą być zabrudzone? No bo życie jest życiem. Czytaliśmy właśnie z drugiego listu do Tymoteusza, jacy będą ludzie, jak przeciwnik stara się zanieczyścić Bożą rolę swoimi chwastami. I takie coś może się zdarzyć. Czytamy o takim przypadku nie tylko w Starym Testamencie, ale wybrałem przykład ze Starego Testamentu. I może sobie otworzymy Księgę Zachariasza. Księgę Zachariasza. 3 rozdział. Zachariasza to jest 3 rozdział od 1 wiersza. To jest strona 1008 dla... Jeżeli ktoś ma trudności ze znalezieniem, strona 1008 w Biblii Warszawskiej, tu czytamy. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: niech cię zgromi Pan, szatanie, niechaj cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł: włóżcie mu na głowę czysty zawój. Może do tego miejsca wystarczy. A więc zdarzyło się w życiu kapłana, w życiu arcykapłana, zdarzyło się, że zbrudził swoją szatę, zabrudził. I co w tym wypadku? Bóg nie pozostawił go bezradnego, Bóg nie pozostawił go już tak do końca życia w tym stanie. Anioł Boży anioł zdjął z niego brudną szatę, dlatego że diabeł to jest ten, który oskarża, to jest ten, który prowokuje do czegoś. Jeszcze tego dobrze nie zrobimy, tego, do czego nas prowokuje, a on już oskarża i już stoi przed Bogiem i oskarża. I z tym należy się liczyć, ale mamy ochronę. Mamy obronę świętej krwi Pana Jezusa. I możemy, nawet jeżeli zdarzyło się nam zabrudzić nasze szaty, nawet jeżeli to się zdarzyło, to możemy je poprzez krew Pana Jezusa oczyścić. I nawet Apokalipsa mówi, że i oblubienicy również został dany czas, ażeby wybieliła swoje szaty, ażeby wyprała, oczyściła swoje szaty. I to jest taka pierwsza powinność, ażebyśmy mieli czyste szaty, prowadzili czyste, święte, nienaganne życie. Ale to nie, na tym się nie kończy. Na tym się nie kończy, dlatego że dalej. I znowu posłużę się tutaj tym takim obrazkiem starotestamentowym. Jak ktoś powiedział, Stary Testament jest to Nowy Testament w obrazkach. Nie napisany, tylko namalowany, narysowany. I w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale od 9 wiersza czytamy coś takiego. Druga Księga Mojżeszowa, 28 rozdział od 9 wiersza. Weźmiesz też dwa kamienie onyksowe i wyryjesz na nich imiona synów izraelskich. Sześć ich imion na jednym kamieniu, a sześć pozostałych imion na drugim kamieniu, według kolejności ich urodzenia. Może miniemy jeden wiersz dla skrócenia czasu. 12 wiersz. Te dwa kamienie umieścisz na naramiennikach efodu jako kamienie pamiątkowe dla synów izraelskich i nosić będzie Aaron ich imiona przed Panem na swych obu ramionach na pamiątkę. Do tego miejsca. W tym 12 wierszu aż dwa razy jest mowa o pamiątce. Jako kamienie pamiątkowe i nosić miał je na pamiątkę. Co nam to może mówić? Mi to mówi, że Aaron, mając wyryte imiona na tych kamieniach, imiona synów izraelskich, miał przynosić przed Boga, miał wstawiać się przed Bogiem za całym narodem izraelskim, za tymi plemionami. I one tam miały być napisane, żeby przypadkiem któregoś może nie zapomniał. I to mi mówi, że drugą naszą taką powinnością jest modlitwa. Jest modlitwa. I, bo to jest modlitwa, to jest czas naszej społeczności z Bogiem. I przede wszystkim modlitwa wstawiennicza. Wstawiennicza za siostrami, za braćmi, za rodzinami, za zborem i tak dalej. Bo właśnie z czymś takim miał wchodzić Aaron do przybytku i miał przynosić swoich współplemieńców, swoich braci z Izraela przed Boże oblicze. I dobrze by było, żebyśmy my pamiętali o tym, że nie tyle utyskiwać na swój los, nie tyle utyskiwać na swoje niedomagania, ile przynosić potrzeby innych. Mamy bardzo wiele przykładów w Słowie Bożym i to przykładów takich, że Bóg wręcz kazał modlić się za innych, za wrogów. Tak czytamy o pewnym proroku wysłanym do króla w Starym Testamencie. Ten król sprzeciwił się temu proroctwu, uschła mu ręka. Ale kiedy ta ręka została przywrócona do zdrowia? Wtedy, kiedy ten prorok wstawiał się za tym królem, który stał się jego wrogiem przez pewien moment. Kiedy Miriam i Aaron sprzeciwili się Mojżeszowi, znaleźli sobie pretekst, żeby może go zniesławić, żeby zająć jakąś jego funkcję, jego miejsce, to wtedy to nie oni prosili za uzdrowieniem z trądu, ale to właśnie Mojżesz musiał prosić za uzdrowieniem z trądu i Bóg wysłuchał. A najlepszym takim przykładem tego, że wolą Bożą jest, ażebyśmy się wstawiali za innych, jest Hiob. Dlatego, że kiedy Bóg odmienił los Hioba, kiedy ta niedola, ta ciężkie doświadczenie, kiedy ten jego los, zły los się odmienił? Dopiero wtedy, kiedy modlił się za swoich przyjaciół, dopiero po tej modlitwie Bóg odmienił jego los i wszystkiego dał mu w dwójnasób. I to jest bardzo ważne. Ja wiem, że na temat modlitwy wszyscy słyszymy wiele różnych usług, wiele kazań, ale jest nam to potrzebne, żeby sobie przypominać. I Słowo Boże modlitwę najczęściej łączy z postem. Z postem. I post jest to taka troszeczkę zapomniana dziedzina, może troszeczkę zaniedbywana dziedzina w naszym życiu. Ja myślę, że każdy ze starszych braci, ze starszych sióstr, każda, jeżeli nie każda, to większość może stwierdzić, że jakoś trudniej jest pościć w dzisiejszych czasach. Ja pamiętam czasy, kiedy chodziłem na studia, ileś to tam było, 10 lat temu, i jakoś łatwiej było niż dzisiaj. Pamiętam, że kiedy jeździłem maluchem jeszcze wtedy, ja gitary nie wyciągałem z samochodu nawet, dlatego że do kogokolwiek przyszedłem, tam śpiewaliśmy pieśni, tam na stole była herbatka, jak się zdarzyło, to może jakieś herbatniki, bardzo skromnie, ale śpiewaliśmy pieśni, modliliśmy się. Tak wyglądały moje odwiedziny innych braci, sióstr wierzących. Ale w dzisiejszych czasach no, troszkę się to zmieniło. Przyjęcia są jak małe, niemalże wesela. Są pełne stoły i bogate stoły. No, chwała Bogu, że Bóg nam daje, że Bóg nam tego udziela. Ale przy tym wszystkim trudniej nam jest oddać się postowi, trudniej nam jest wyrzec się tego pokarmu, a niestety jest to syndrom czasów ostatecznych. I Słowo Boże mówi nam o różnych powodach, dla których powinniśmy pościć. Jednym z takich powodów, myślę, że najbardziej podstawowym, to jest pragnienie duchowego przebudzenia. Duchowe przebudzenie. Myślę, że Słowo Boże poprzez przykład Niniwy daje wspaniały obraz tego. Kiedy Jonasz doszedł do Niniwy, ogłosił wyrok Boży, wtedy sam król kazał pościć nie tylko ludziom. Pościć, nie jeść, nie pić, przyodziać w osienicę, ale i wołać do Boga. A więc post był tu z modlitwą, z wołaniem do Boga związany. I wołać do Boga nie tylko ludziom, ale nawet bydłu. Nie wiem, jak oni to zrobili, ale należy podziwiać ten akt tej desperacji, jaka nastąpiła ze strony władz Niniwy. I czytamy, że Bóg zachował to miasto. A więc przebudzenie może przyjść do miasta poprzez post. Przebudzenie może przyjść do rodziny, może przyjść również i do naszego serca, bo my również jako pojedynczy ludzie też kiedyś potrzebowaliśmy przebudzenia i może potrzebujemy niejednokrotnie jeszcze takiego odnowienia, odrodzenia, jeżeli nasze życie duchowe się cofa w jakimś względzie. Dalej, post jest potrzebny, ażebyśmy, kiedy stwierdzamy jakiś niedostatek mocy w naszym życiu. I myślę, że wszyscy pamiętamy ten przykład, kiedy to Pan Jezus schodzi z góry przemienienia z trzema swoimi uczniami i podchodzi do Niego człowiek, który Go prosi, ażeby uzdrowił Jego syna, dlatego że ma demona, ducha nieczystego. Prosiłem Twoich uczniów, a ci niestety nie potrafili temu zaradzić. I tam Pan Jezus zdradza tajemnicę, bo ten rodzaj wychodzi przez post i modlitwę. I bracia i siostry, często nam brakuje. Często ja i siebie widzę w takiej sytuacji, jak ci pozostali uczniowie, którzy pozostali, nie weszli na górę przemienienia. Często brakuje nam mocy Bożej do wypełnienia pewnych zadań, do przeciwstawienia się pewnym sytuacjom życiowym i może to rozwiązać jedynie post. W Ewangelii Łukasza, ja to przytoczę z pamięci, czytamy, że kiedy Pan Jezus wszedł do wody, by się ochrzcić, stąpił na Niego Duch Święty i był pełen Ducha Świętego. Ale dopiero kiedy poszedł na pustynię, kiedy pościł 40 dni i nocy, dopiero wtedy czytamy, że był pełen mocy. Wcześniej, kiedy wyszedł z wody, kiedy był pełen Ducha Świętego, nie czytamy takiego słowa, że był pełen mocy. Dopiero po poście był pełen mocy. Dalej, post. Praktykujemy post, kiedy chcemy, kiedy jakieś trudne sytuacje są w naszym życiu. Jakieś trudne sytuacje i przechodzimy jakieś okoliczności i w naszych warunkach, w naszym kraju tutaj, jeżeli ktoś przechodzi jakieś doświadczenie za doświadczeniem, ból za bólem, cios za ciosem, no to jest rzeczą może i niestosowną, żeby ktoś powiedział, że jest wszystko w porządku wtedy, że jest wszystko jest dobrze, nic się nie stało. Może czasem należy zadać sobie pytanie, dlaczego to nam nie przychodzi. Oczywiście, jak ktoś żyje w kraju takim, gdzie są prześladowania, gdzie palą domy, zabijają chrześcijan, burzą miejsca zgromadzeń i tak dalej, no to trudno się dziwić, że tam przychodzi doświadczenie za doświadczeniem. Tam może to jest normalne, ale w takich warunkach jak nasze spotykamy takich ludzi, których spotyka cios za ciosem. I wtedy post. Post jest tym, co może nam pomóc w otrzymaniu Bożej odpowiedzi. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? Dalej pościmy po to, ażeby poznać wolę Bożą. No, wiemy, że nie mamy napisane w Biblii, gdzie mamy mieszkać, jaki zawód mamy wykonywać. Nie mamy wszystkiego tak bardzo dokładnie napisane. Oczywiście, że jeżeli Biblia mówi, taki przykładowy przykład podam, że może wyjść za mąż, czy ożenić się za kogo chce, byle w Panu. Jeżeli Biblia podaje taki warunek, no to nie można pościć, jeżeli jemu podoba się świecka osoba, czy jej podoba się świecki chłopak. No to nie można w tym wypadku pościć, dlatego że ta wola Boża jest podana. I byłoby wręcz niestosowne pościć w takim wypadku. Ale są sytuacje, okoliczności w naszym życiu, gdzie nie wiemy, stoimy na rozdrożu, co zrobić. I również tutaj w takim przypadku oddajemy się postowi. I jest kolejny powód do postu. Oczywiście tych powodów może być dużo, ale taki kolejny ważny powód to kiedy chcemy złamać naszą starą naturę. Niektórzy ludzie wiedzą, że są może wybuchowi, że może za bardzo docinają innym jakimiś żartami, trochę złośliwymi. Niektórzy ludzie wiedzą, że mają jakąś przywarę, no i to nie wystarczy mówić tylko, no ja już taki jestem, czy ja już taka jestem. Ale musimy coś w tym względzie robić. Jeżeli nie dajemy sobie rady z wyrugowaniem pewnych niebiblijnych rzeczy, pewnych złych rzeczy w naszym życiu, to do tego również służy post, ażebyśmy pościli. Dlatego, że walka tego starego człowieka z nowym człowiekiem, zrodzonym na nowo dla Chrystusa, to jest podobno największy, najbardziej zażarty bój. I tego boju nie należy lekceważyć. I tu trzeba się przyłożyć do tej walki z tą starą naturą. I co to jest post? Wiemy, że post jest to dobrowolne wstrzymywanie się od pokarmów, tak? Ale nie tylko. Post idzie znacznie dalej. Wiemy, że potrzeba spożywania pokarmów jest to pierwsza potrzeba człowieka, bo człowiek już w łonie matki spożywa, połyka wody płodowe, już tam się karmi, że tak powiem. Już tam jak się rodzi, no to oczywiście pierwszą potrzebą jest potrzeba spożywania posiłków. Wiemy, że pierwszy grzech ludzi to był na tle, no można powiedzieć, spożywania. Na tle spożywania. Nie wiemy, jak to dosłownie, fizycznie, cieleśnie wyglądało, ale tak nam to Biblia przedstawia, że Ewa zobaczyła, że ten owoc jest dobry do jedzenia, miły dla oczu, godny pożądania. Sama zjadła i dała mężowi. I to jest taka pierwsza potrzeba i człowiek jest bardzo, jak gdyby, przypisany do tej potrzeby. I dlatego potrzebny jest ten post. Potrzebny jest post, ażeby udowodnić sobie, również obserwujących nas aniołom, diabłu, jego demonicznym zastępom, udowodnić, że nie jestem zniewolony, nie tylko nie jestem niewolnikiem papierosa czy butelki, nie tylko nie jestem niewolnikiem czegoś innego, jakichś innych rzeczy, ale również nie jestem niewolnikiem jedzenia, pokarmów. I odczytajmy sobie jedno miejsce Słowa Bożego, list do Filipian, 3 rozdział, od 18 wiersza. Filipian, 3 rozdział, 18-19 wiersz. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępują jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. A więc ci, dla których... A może jeszcze jeden wiersz dla uzupełnienia, z listu do Rzymian, 16 rozdział 18 wiersz. List do Rzymian, 16 rozdział, 18 wiersz. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. A więc tutaj kolejny wiersz mówiący o tym, że Bogiem jest brzuch. I jak straszne jest to porównanie, to odniesienie, że ci, którzy służą swojemu brzuchowi, ci, dla których Bogiem jest brzuch, że są to wrogowie krzyża Chrystusowego. No nie chciałbym, żeby ktokolwiek określił mnie, czy porównał mnie, używając to słowo, żeby aż do tego stopnia, że wróg krzyża Chrystusowego. I mamy wiele innych przykładów w Starym Testamencie. Pamiętamy, jak przepiórki Bóg spuścił na naród izraelski, który szemrał. Wiemy, że najwięcej szemrania w narodzie izraelskim, który szedł przez pustynię, to było właśnie na tle pokarmu. Najwięcej oskarżania Mojżesza, Aarona, oskarżania Boga, to było na tle pokarmu. I kiedyś Bóg spuścił im przepiórki, ale oni widocznie musieli się tak dorwać do tych przepiórek, musieli, nie wiem, może jeszcze z pierzem, z krwią je jeść tak szybko, że Bóg zesłał straszną klęskę wtedy na nich. Myślę, że tą historię też wszyscy znamy. I post, bracia, ale post, bracia i siostry, to nie tylko niespożywanie pokarmów, to idzie znacznie dalej. Dlatego, że post jest, no jak już powiedziałem, powiązany ściśle z modlitwą. I wiecie, tutaj, tu się zastanowiłem nad pewnym takim punktem, dlatego że jak sięgnę pamięcią w zborach, w których byłem, nauczano mnie, że post bez modlitwy no, nie ma sensu, że jest to tylko głodówka, że post bez modlitwy jest no, daremny. Tak mnie nauczano. Ale teraz, kiedy przenoszę to na dzisiejsze czasy, dlatego też mówię, że coraz trudniej jest pościć w dzisiejszych czasach. No, kiedy my możemy pościć dzisiaj? Kiedy coraz więcej jesteśmy przez ten system wciągani do pracy. Dziś nie wystarczy 8 godzin przepracować i po prostu mieć wolny czas, tak jak to było kiedyś. Starsi ludzie to pamiętają. Ale dzisiaj coraz więcej, nie tylko starsi, ale i młodsi spędzają w pracy. Coraz więcej godzin w pracy. Można się pokusić na odmówienie sobie posiłku, pościć dzień, dwa, czy nawet trzy. Jeżeli ktoś ma lżejszą pracę, to im nawet te dwa, trzy dni może chodzić do pracy. Nie mówię o kimś, kto ma ciężką pracę, ale na tą modlitwę podczas tej pracy już czasu nie staje, prawda? Mamy coraz mniej czasu i dlatego coraz trudniej jest o ten prawidłowy taki post, który by się rzeczywiście Bogu mógł podobać. Ja wiem, że Bóg patrzy na wszystko, Bóg jest miłosiernym Bogiem i Bóg oczywiście rozumie nasze te okoliczności wszystkie. I bo jak w Biblii bo Biblia daje takie warunki, daje takie przykłady, że post był związany z modlitwą. Już z braku czasu nie będę tych przykładów odczytywał, ale wiemy, że apostołowie tak pościli, no przede wszystkim Pan Jezus tak pościł. Liczne są przykłady starotestamentowe takiego postu, że był połączony z wołaniem do Boga, z modlitwą. I to jest w dzisiejszych czasach coraz trudniejszy punkt. I musimy walczyć o to, żeby jednak zachowywać to w naszym życiu, bo jeżeli nie będzie, jeżeli będzie tego brakowało w naszym życiu, postu z modlitwą, to nasze życie duchowe będzie słabe. To będziemy jak ci uczniowie, którzy nie mogli wypędzić tego demona. A przecież wiemy, co Pan Jezus mówił, że ci, którzy uwierzą, takie znaki będą im towarzyszyły. I na pierwszym miejscu mówi: demony w imieniu moim wyganiać będą. Tak, na pierwszym miejscu to jest. I to jest bardzo ważne, ażeby nie rozłączać jednego z drugim. Dalej, kiedy pościmy, musimy mieć właściwe pobudki. Jedną z tych pobudek właśnie tutaj powiedziałem. Nie możemy pościć po to, żeby nas ludzie widzieli. Nie możemy pościć po to, żebyśmy udowodnili sobie, jaki to ja jestem dobry, żeby się pysznić, a ja pościłem 20 dni i taki jestem duchowy, a ten to nigdy nie pości. To jest zła pobudka i tego nie można w naszym życiu, taka myśl nie może się przewijać przez naszą głowę. No i nie możemy pościć to, co już też powiedziałem, ażeby zmieniać wolę Bożą, jeżeli my znamy wolę Bożą. Bo wiecie, wielu ludzi wyprosiło coś u Boga wbrew Jego woli. Mamy nawet biblijne takie przykłady. Bóg tak się zawzięli w swoim poście, modlitwie, płaczu, błaganiu, że Bóg w końcu uległ. Bóg respektuje naszą wolną wolę i uległ. I na przykład Hiskiasz, taki król Hiskiasz. Bóg posłał proroka, którym powiedział: uporządkuj swój dom, bo umrzesz. Ale ten się odwrócił do ściany, zaczął płakać, lamentować. No i Bóg cofa proroka z powrotem, bo prorok już odszedł. Mówi, wróć, powiedz mu teraz, przekaż mu moje słowo. I Bóg przedłużył mu 15 lat życia. Ale to 15 lat życia, tyle błędów, ile ten człowiek, ten Hiskiasz popełnił, to do tej pory żaden król tylu błędów nie popełnił. Dlatego, że w tym czasie przyjechali posłowie z Babilonu, a Hiskiasz pokazał im wszystko. Otworzył im skarbce, pokazał im to, czego Bóg nie chciał, żeby pokazywał. Nie pytał się Boga nawet, tylko zrobił coś, czego Bóg sobie nie życzył. W tym czasie spłodził syna Manassesa, a ten Manasses doprowadził naród izraelski do takiego bałwochwalstwa, do takiego zła, o jakim wcześniej nie było mowy, nie słyszano nawet. Te 15 lat to było 15 lat tragedii, błędów na długie lata, bardzo złych skutków. Lepiej by było, gdyby Hiskiasz uporządkował swój dom i przyjął wolę Bożą. I również to jest nauka również i dla nas, ażebyśmy sobie nie próbowali przedłużać życia przez rzeczy niewłaściwe, chodząc gdzieś do jakichś wróżek, ludzi jakichś, którzy tam coś mamroczą nad nami i tak dalej. To jest również lekcja i dla nas. Ale wracając do postu, to właśnie takie pobudki. W Starym Testamencie też pamiętamy o tym, że Bóg ma pretensje do swojego ludu, że kiedy pościcie, uderzacie pięścią. Kiedy pościcie, załatwiacie sprawy, oszukujecie i tak dalej. Tam dużo grzechów im wymienia. A więc post to jest również wyciszenie się przed Bogiem. Post idzie znacznie dalej niż tylko niejedzenie, niespożywanie pokarmów. Właściwie pościmy po to, żeby osłabić tą naszą fizyczną naturę, to nasze ja, to nasze ego, to nasze ja, żeby móc się przed Bogiem wyciszyć, żeby móc usłyszeć Boży głos. I to jest bardzo ważne. I dalej, jeżeli już mówimy o poście i modlitwie, no czas bardzo nieubłaganie płynie, to tylko dwa słowa o modlitwie, o której tyle już na pewno słyszeliśmy. Wiemy, kiedy Pan Jezus podaje modlitwę pańską, tą Ojcze Nasz, to uczniowie nawet prosili Go, ażeby nauczył ich modlić się. No gdyby, ja nie wiem, gdyby wierzący człowiek, który jest dorosły, wychował się w zborze, chodził na szkółkę, słuchał kazań, wykładów różnych, przyszedł do pastora, naucz mnie modlić się, no to może nie jeden pastor powiedziałby, no człowieku, ty jesteś wierzący i ty nie umiesz się modlić. Ale mimo wszystko uczniowie, chociaż chodzili z Panem Jezusem, chociaż byli wychowywani w ich judaizmie, coś wiedzieli, jakieś pewne rzeczy o Bogu, przyszli, naucz nas modlić się. Ja myślę, że oni widzieli skutki modlitwy faryzeuszy, uczonych w piśmie, jaki chory przyszedł, taki chory wyszedł. Widzieli skutki modlitwy innych i widzieli skutki modlitwy samego Pana Jezusa. Kiedy chorzy zostali uzdrawiani, kiedy zmarli, powstawali do życia, wszędzie, gdzie był Pan Jezus, to sytuacja się zmieniała. Tam nigdy ta sytuacja nie pozostawała taka sama. Tam zawsze się zmieniało, oczywiście dla dobra człowieka. I pierwsze słowa, jakie Pan Jezus mówi, to Ojcze nasz. I nie wiem, czy zastanawialiśmy się, dlaczego nie powiedział, nie zaczął tej modlitwy Boże nasz. Dlaczego nie zaczął tej modlitwy Jahwe nasz, Adonai, Elohim? Dlaczego nie zaczął od wielkich imion Bożych, tylko Ojcze nasz? A jak twierdzą bibliści, dosłowne tłumaczenie mówi Tatusiu. Dzieci, które szanują swoich rodziców. Dzieci, które mają kochających ojców, właśnie tak się odnoszą do swoich ojców. Tatusiu. Dlatego, że myślę, że Bóg chciał powiedzieć, że Pan Jezus chciał powiedzieć, że Bóg chce mieć taką intymną, najbliższą relację z każdym z nas. Że nie przychodzimy, kiedy stajemy przed Bogiem w modlitwie, nie modlimy się do jakiegoś obrazu, tak? Kiedyś takie powiedzenie było, że mówił dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu. Ale z tym powiedzeniem łączy mi się to z objawienia Jana, że kiedyś ten obraz przemówi. Tak mówi, kiedyś diabeł swoimi sztuczkami coś spowoduje, ażeby zwieść wybranych. Ale kiedy stajemy w modlitwie, nie stajemy przed jakimś figurą z kamienia, przed nie wiadomo kimś. Nie stajemy nawet przed jakimś tam Bogiem gdzieś daleko, za chmurami, za galaktykami, za jakimiś wielkimi przestrzeniami. Ale stajemy przed kimś, kto chce być blisko nas. Przed kimś, kto nas rozumie, kto czuje to, co my czujemy, kto zna nasze serce. Stajemy przed kimś, kto liczy tętno naszego serca, kto liczy wszystkie nasze włosy na głowie. Stajemy przed kimś, kto bardzo nas miłuje i kto chce mieć bliską społeczność z nami. I myślę, że z taką świadomością, ze świadomością tego, modlitwa nie jest wtedy jakimś obowiązkiem, no, nie jest jakimś wymuszonym obowiązkiem dla zaspokojenia, dla uspokojenia swojego sumienia. Nie. Wtedy modlitwa jest przyjemnością, modlitwa jest czymś, co czynimy z uśmiechem, z radością czynimy. I dalej jeszcze tylko na jeden taki krótkie słowo. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, tak? I chciałbym tylko zwrócić na ten wyraz, na to słowo jesteś. Dlatego, że my najczęściej postrzegamy Boga jako tego, który był. Bóg był kiedyś wspaniały, kiedyś czynił wielkie rzeczy, kiedyś ten Bóg, no to wspaniałe rzeczy o Nim słyszymy i czytamy. Albo Boga, który będzie, kiedyś tam zabierze nas do nieba, kiedyś tam przemieni nasze niedoskonałe ciała na lepsze, kiedyś tam zabierze nas do szczęścia, kiedyś coś tam, ale tu Pan Jezus mówi, który jesteś. I często w naszych złych sytuacjach życiowych, w naszych trudach zapominamy o tym czasie teraźniejszym, że jesteś. Bóg sam się nazwał jestem, który jestem. Nie mówi byłem, który byłem, czy będę, który będę, ale jestem, który jestem. I znamy to słowo, że wczoraj, na wieki i dzisiaj Jezus jest ten sam. Jezus jest. I dlatego to jest takie ważne w naszym życiu, ażeby pamiętać o tym, że Bóg nie tylko był wspaniały kiedyś, Bóg nie tylko będzie wspaniały kiedyś, ale Bóg chce być ten sam dla nas teraz, że On jest. Jego oczy nieustannie na nas patrzą. Jesteśmy źrenicą Jego oka. Jego obecność nad nami czuwa. I czasem spotykają nas różne rzeczy, złe rzeczy, często na skutek naszych błędów, często na skutek naszej przekory, ale ten Ojciec jest i On chce mieć z nami bliską społeczność. Ja myślę, że na tym zakończę. Życzę nam wszystkim, Wam, bracia i siostry, i sobie, ażebyśmy mieli tą bliską społeczność, ażebyśmy z Bogiem, z Ojcem, ażebyśmy potrafili trwać, żyć z Nim na każdy dzień i abyśmy właśnie potrafili wprowadzać w życie te podstawowe zasady, które Słowo Boże od nas wymaga, które Bóg od nas chce, dlatego że ważne jest ostać się, nie dać się sprowokować, nie dać się zagłuszyć temu złemu nasieniu, temu złemu chwastowi, który często jest podobny do tego dobrego zboża, ale abyśmy duchowo wzrastali i byli pełni, pełni Ducha Świętego, pełni Boga. Tego Wam i sobie życzę i za to dziękuję Bogu, za to niech Jemu będzie chwała. Amen.